Wyjaśnić niewyjaśnione.
Witajcie, nadszedł piątek. Wybiła godzina 21:15. Oznacza to, że właśnie rozpoczynamy kolejny odcinek cyklu Polskie zagadki kryminalne. W dzisiejszym materiale opowiem o tajemniczym zaginięciu sprzed niespełna roku. 40-letnia turystka wyjechała na weekend w Tatry. Kobieta nigdy nie była miłośniczką górskich wypraw, dlatego nieznany jest motyw jej podróży. Przyjmuje się, że wyjechała tam, aby na chwilę oderwać się od pracy i życia w wielkim mieście. Ostatni raz kobieta była widziana w okolicach hali gąsienicowej. Została uwieczniona na nagraniach z kamer monitoringu schroniska. Jest to sprawa, w której nasze działanie może mieć ogromny wpływ. Rodzina kobiety apeluje, aby wszystkie osoby będące w tamtych okolicach przejrzały swoje fotografie. Być może na jednym ze zdjęć udało się komuś uchwycić zaginioną Joannę. Każdy sygnał w tej sprawie ma znaczenie, ponieważ mimo wysiłków śledczym nie udało się niczego ustalić. Jeśli ktoś wybiera się w góry, proszony jest o uważne przyglądanie się okolicy. Im więcej osób zwróci uwagę na sprawę, tym większe są szanse na odnalezienie kobiety. Każda informacja jest na wagę złota, nawet taka, która z pozoru wydaje się być błaha. Rodzina liczy na pomoc. Zapraszam do wysłuchania historii Joanny Felczak. Ta historia jest bardzo tajemnicza. Kolejny raz akcja wydarzeń rozegrała się na Podhalu. 40-letnia Joanna Felczak, pochodząca z Warszawy, przyjechała do Zakopanego 19 września 2020 roku. Kobieta chciała spędzić kilka dni w górach, aby w spokoju odpocząć od zgiełku stolicy. Dzień po przyjeździe, czyli 20 września 2020 roku, o godzinie 8 rano, Joanna wyszła z domu wczasowego Słoneczna, w którym była zameldowana. Kwatera kobiety znajdowała się przy ulicy Karłowicza 4. Jednak nie było to ostatnie miejsce, w którym była widziana Joanna. Krótko po godzinie 11 zarejestrowały ją kamery na budynku schroniska Murowaniec, znajdującego się na hali gąsienicowej. Dzięki tym nagraniom wiemy, w co była ubrana Joanna Felczak, jakie rzeczy osobiste miała przy sobie oraz w którą stronę mogła się udać. Joanna ma około 175 cm wzrostu, włosy w kolorze blond o długości za ucho, niebieskie oczy oraz jej szczupłej budowy ciała. Kobieta nosi okulary korekcyjne, choć w dniu zaginięcia miała prawdopodobnie założone soczewki kontaktowe. Joanna była ubrana w ciemne leginsy, granatową koszulkę, a w pasie miała przewiązaną granatową bluzę z charakterystycznym różowym suwakiem. Na nogach kobieta miała niebieskie buty turystyczne, model NH150. Joanna wyszła w góry, jedynie z małym jasno-niebieskim plecakiem, wykończonym brązowymi elementami. Niewykluczone, że w plecaku kobieta mogła mieć turkusową kurtkę typu softshell. Ostatni kontakt z rodziną Joanna miała w niedzielę, około godziny 11:49. Odebrała telefon od swojego taty. W tle było słychać gwar ludzi. Joanna powiedziała, że nie może teraz rozmawiać i oddzwoni później. Kobieta w trakcie rozmowy nie wyjawiła, że wyjechała na weekend do Zakopanego. Był to ostatni kontakt zaginionej turystki. Jej telefon logował się do sieci aż do godziny 15 tego dnia. W późniejszym czasie nie było już oznak przemieszczania. Kolejne logowanie odbyło się dopiero dwa dni później, we wtorek 22 września. Przybliżona lokalizacja sygnału wskazywała na okolice hali gąsienicowej, blisko schroniska Murowaniec. Niespodziewany wyjazd. Joanna Felczak dopiero w czerwcu 2019 roku zamieszkała w Warszawie. Wynajęła niewielkie mieszkanie, które dla niej samej było wystarczające. Wcześniej przez kilka miesięcy Joanna mieszkała i pracowała w Londynie. Tęskniła jednak za ojczyzną i rodziną. Nie potrafiła odnaleźć się w Wielkiej Brytanii, dlatego podjęła decyzję o powrocie do Polski. Kobieta z zawodu jest analitykiem biznesowym w środowisku branży IT. Jej praca opierała się na bezpośrednim kontakcie z klientami, pracowała przy wielu projektach. Joanna nie założyła własnej rodziny. Powodem nie było to, że poświęcała się wyłącznie pracy. Po prostu nie spotkała jeszcze na swojej drodze tej jedynej osoby. Kobieta z natury jest introwertyczką, ale lubiącą kontakt z innymi ludźmi. Joanna to osoba czuła, gotowa do pomocy każdemu, kto będzie jej potrzebował. Relacje międzyludzkie od zawsze były dla Joanny najważniejsze. Kobieta jakiś czas przed swoim zaginięciem zgłosiła się do pomocy jako wolontariusz świetlicy środowiskowej. Udzielała tam dzieciom korepetycji. Była bardzo szczęśliwa, ponieważ jednemu z jej podopiecznych udało się zdać egzamin z dobrym wynikiem. Jej siostra Kamila zażartowała wtedy, że Joanna minęła się z powołaniem i powinna zacząć studiować pedagogikę. Ostatni raz siostry widziały się w lipcu. Joanna odwiedziła wtedy Kamilę i jej męża w Katowicach. Mimo regularnych zaproszeń, było mało okazji do spotkań. Obecna sytuacja bardzo utrudniała podróżowanie, dlatego kontakt sióstr opierał się głównie na rozmowach telefonicznych. Zazwyczaj kontaktowały się raz w tygodniu. Częściej nie czuły potrzeby. Chyba, że działo się coś nieplanowanego. Wtedy kontakt był częstszy. Po przeprowadzce do Warszawy, Joanna zaczęła uskarżać się na złe samopoczucie. Miała problemy ze snem oraz stale obniżony nastrój. Jednak nikt nie znał powodów, dlaczego Joanna tak się czuła. Kobieta nikomu się nie zwierzała, była skryta. Rodzinę poinformowała jedynie, że była u lekarza. Ten przepisał jej leki i zaczęła czuć się lepiej. Miała potrzebę pójścia do pracy, chciała wyjść do ludzi, aby nie siedzieć samotnie w domu. Rodzinę to uspokoiło. Byli pewni, że Joanna wychodzi już z chwilowego kryzysu. 13 września 2020 roku odbyła się ostatnia rozmowa telefoniczna sióstr. Ta rozmowa nie odbiegała niczym od poprzednich. Zwykła rozmowa o życiu codziennym. Jednak Joanna nie wspomniała wtedy siostrze, że wybiera się w góry. Siostra Joanny o wyjeździe dowiedziała się dopiero 21 września. Poinformowali ją o tym policjanci, którzy zapukali do drzwi jej mieszkania. Joanna była zameldowana pod adresem katowickiego mieszkania siostry. Dlatego to właśnie tam udali się funkcjonariusze. Joanna Felczak raczej nie była pasjonatką górskich wypraw. Była kilka razy w życiu w Beskidach. W sierpniu 2020 roku wybrała się wraz z koleżanką w Tatry. Była to jej druga w życiu wyprawa w tamte rejony. Bliscy rozważają, że być może Joanna pojechała tam, aby się wyciszyć i odpocząć od problemów, którymi nie chciała się dzielić z bliskimi. Koleżanka Joanny nie chce zdradzać w mediach swojej tożsamości. Prosi o to, aby zachować jej anonimowość. Kobiety poznały się w Krakowie około 6 lat temu. Obie pracowały w branży IT. Ich kontakt był sporadyczny. Telefonowały do siebie kilka razy w roku. Głównie podczas rozmów wymieniały się doświadczeniami zawodowymi. Koleżanka Joanny pomagała jej też w znalezieniu mieszkania, gdy przeprowadzała się z Krakowa do Katowic. Przed wyjazdem do Londynu Joanna przez pewien czas mieszkała we Wrocławiu. Tam kobiety spotkały się na wspólny obiad. Spotkanie polegało na rozmowach biznesowych i wymianie wiedzy. Zatem nie były najlepszymi przyjaciółkami. Joanna nie zwierzała się koleżance. Drogi koleżanek połączyły się ponownie, gdy Joanna Felczak wróciła do Polski z Londynu. Obie kobiety były po zmianie pracy, więc miały wiele wspólnych tematów do rozmów. Podczas jednego z połączeń telefonicznych koleżanka Joanny wspomniała, że wybiera się w góry. Zaproponowała wspólny wyjazd, a Joanna od razu się zgodziła. Prawdopodobnie potrzebowała odpoczynku, aby na chwilę oderwać się od swojej samotni. Początkowo kobiety miały wyjechać w lipcu. Jednak z jakiegoś powodu Joanna Felczak odwołała pierwszy wyjazd. Ostatecznie wyprawę udało się zrealizować w połowie sierpnia. Był to typowy, weekendowy urlop z jednym noclegiem. Koleżanka Joanny często jeździła w Tatry, dlatego poleciła, aby na szlak wyjść wcześniej rano. Wtedy można uniknąć największego tłumu turystów, który w sezonie letnim przelewa się przez Tatry. Koleżanka Joanny nie znała jej możliwości ani kondycji. Dlatego zapytała ją, co chciałaby zobaczyć w Tatrach. Joanna jednak nie była w stanie na to pytanie ostatecznie odpowiedzieć. Przed wyjazdem koleżanka wysłała jej topografię gór, aby mogła zapoznać się wstępnie z terenem. Na miejscu kobiety podjęły decyzję, że wystartują z parkingu w Palenicy Bełczańskiej, pójdą szlakiem zielonym przez Dolinę Roztoki oraz czarnym szlakiem do Doliny Pięciu Stawów. Stamtąd wybiorą się w drogę powrotną przez Świstówkę do Morskiego Oka, a później wrócą na parking. Joanna Felczak poradziła sobie zadziwiająco dobrze. Poruszała się po górach bardzo energicznie. Kobiety miały dobre tempo. Joanna opadała nieco z sił jedynie przy bardziej stromych podejściach. Koleżanka zauważyła w niej potencjał do górskich wędrówek. Jednak nie zauważyła, aby Joannę Tatry fascynowały. Była przekonana, że kobieta już nigdy więcej nie wróci na szlaki. Tutaj jednak pojawia się zdziwienie. Miesiąc po tej wyprawie Joanna postanawia wyjechać ponownie. Tym razem chce jechać sama. Wybiera też inny obszar gór. Kolegom w pracy chwali się wyjazdem. Mówi, że ma już zarezerwowany nocleg. Zaginięcie Joanny Felczak. 20 września 2020 roku zaczęły dziać się niepokojące wydarzenia. Joanna Felczak za pośrednictwem aplikacji odwołała swój przyjazd BlaBlaCarem do Warszawy. Początkowo miała wyjechać w niedzielę wieczorem, choć dobę hotelową miała wykupioną do poniedziałku, do godziny 11. Joanna również nie skorzystała z wykupionego biletu na kolejkę na Kasprowy Wierch, który tak bardzo chciała zobaczyć. Bilet był wykupiony na godzinę wczesnoranną. Joanna była widziana wtedy na śniadaniu w domu wczasowym. Po godzinie 8 rano kobieta opuściła teren budynku i udała się w kierunku hali gąsienicowej. Tam około godziny 11 była widziana ostatni raz. Uchwyciły ją kamery monitoringu, jednak nigdy nie odnotowano powrotu kobiety. Wiadomo, że po wyjściu ze schroniska ruszyła w kierunku rozwidlenia szlaków. Czarny Staw, Kasprowy Wierch, Liliowe, Świnicka Przełęcz. We wtorek 22 września telefon kobiety na moment zalogował się w rejonie hali gąsienicowej. Potem sygnał się urwał. Joanna Felczak powinna opuścić kwaterę w poniedziałek do godziny 11. Kobieta jednak nie wymeldowała się z ośrodka. Właściciel pensjonatu próbował się do niej dodzwonić, ale nie odbierała. Im więcej czasu upływało, tym bardziej mężczyzna był zaniepokojony. Podejrzewał, że Joannie mogło coś się stać. Na przykład mogła stracić przytomność. Dlatego mężczyzna wwiercił dziurę w zamku i otworzył drzwi do pokoju. Joanny Felczak nie było w środku. Została zamknięta walizka, kurtka, butelka wody, kosmetyki, peleryna i buty znajdowały się w walizce. Kobieta zabrała w góry tylko rzeczy osobiste, takie jak telefon i portfel. Można przyjąć zapewne, że Joanna wyjechała do Zakopanego sama. Podczas pobytu w pensjonacie z nikim jej nie widziano. Na śniadanie schodziła w pojedynkę. Właściciel jest pewien, że w pokoju mieszkała tylko Joanna Felczak. Nikogo więcej tam nie było. Siostra zaginionej potwierdza, że Joanna nie jest typem ryzykanta. Nigdy nie była ufna wobec obcych ludzi. Dlatego można by było wykluczyć, że poznała kogoś na szlaku i gdzieś z tą osobą poszła. Jednak w tego typu sprawach wykluczanie czegokolwiek byłoby nieroztropnym pomysłem. W poszukiwaniach Joanny brali udział policjanci z różnych wydziałów Zakopiańskiej Komendy Policji wraz z ratownikami TOPR-u i funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Pomagała też Straż Pożarna. Na apel o pomoc licznie odpowiedzieli ratownicy grup ratowniczo-poszukiwawczych. Do działań wykorzystywane były specjalistyczne policyjne drony oraz śmigłowiec TOPR-u. Mundurowych wspomagały w działaniach także specjalnie wyszkolone psy tropiące wraz z przewodnikami. Policjanci i ratownicy przeszukiwali niedostępny teren w pobliżu szlaków turystycznych oraz inne niebezpieczne miejsca w rejonie hali gąsienicowej w Tatrach. Rzecznik prasowy komendanta powiatowego policji w Zakopanem, Roman Wieczorek, Podkreślasz, tak naprawdę nie wiadomo, co się stało z Janą Felczak. Góry są piękne, ale i wymagające. Chwila nieuwagi może kosztować życie. Są takie rejony Tatr, w które nikt nie chodzi, bo nie zdarza się to bardzo rzadko. Jeśli ktoś tam zaginie, może nigdy nie zostać odnaleziony. Na koniec tego materiału chciałbym skierować się do Państwa z apelem. Jeśli wiedzą coś Państwo o wspomnianych sprawach, coś, co pozwoliłoby doprowadzić do ich zamknięcia, nie bójcie się anonimowo skontaktować. Mogą Państwo to zrobić, pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie każdego materiału lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się.